Dziękuję i za to, dziękuję za świadectwa, które są zawsze dla nas najważniejsze. To jest ta piąta Ewangelia, którą piszemy swoim życiem. Ale szczerze wam powiem, to nie myślałem, że aż tak. Ale dziękuję Bogu, że szczęśliwie wróciłaś. To jest tylko dziura w samochodzie, to się naprawi.
Nie?
Pod. Plastik. Dla kobiety to jest wszystko plastik. Nasze auta dla kobiety to jest tylko plastik. No, słabo było. Dziura się zrobiła. A, wycięli.
Plastik się przykręci i będzie wszystko?
No.
Ja bym musiał jeszcze wyklepywać.
Nie, no teraz te auta to tylko plastik. Amen.
I siostry też, aby były jak najwięcej ich było w naszym życiu, w moim i w waszym.
Tak. Amen.
Czyli nie ma strat.
Nie, to jest tylko plastik. Jeżeli przypominacie sobie, co mówiliśmy tydzień temu, dla tych, którzy nie mogli być tutaj, mieliśmy taki temat. Jezus powiedział, wyjdź z Betsaidy, wyjdź z duchowej Betsaidy. Betsaida to jest miejsce, miasto, można powiedzieć osada raczej niż miasto, miejsce, gdzie stało się wiele cudów. Jedna z ulubionych miejscowości Chrystusa, nieopodal Kafarnaum, gdzie miał swoją bazę i w pewnym momencie Jezus przeklina te miasta. I one nigdy nie były już odbudowane. Betsaida, Chorazym. Tak się zdenerwował na te miasta, że przekluje. I one pozostały w ruinach przez 2000 lat. I zastanawialiśmy się, dlaczego tak się stało, że nagle przeklina miasto, gdzie tyle cudów uczynił. I wzięliśmy historię o ślepym człowieku, którego wyprowadza poza to miasto, poza tą osadę i dopiero poza tym miejscem go uzdrawia jeszcze na dwa razy i później mówi do niego wyraźnie, ale nie wracaj do wsi. Akurat tam jest tak przetłumaczone. Osada, wieś, miasto, to się miesza. To nie był Hollywood, to małe miasto. Ale nie wracaj do wsi. I z tego, co razem rozważaliśmy, Bóg powiedział, nie wyjdź z duchowej Betsaidy. Widzisz dużo cudów, ale ich życie się nie zmieniało. Oni widzieli cuda, oni się do tego tak przyzwyczaili, że to nie zmieniało ich życia. I Jezus przeklął taką sytuację i przeklął to miasto. I do tego człowieka, którego uratował, uzdrowił go ze ślepoty, mówi, nie wchodź do tego miasta. Tam zdarzyło się dużo cudów, ale to nic nie dało tym ludziom. Oni nie zmienili swego życia. To tak, jeśli słyszymy świadectwa różne, prawda? Jak Bóg troszczy się, jak Bóg doświadcza, jak Bóg się opiekuje. Ale jest pytanie, czy to zmienia nasze życie? Oni się tak przyzwyczaili do cudów, że oni już wszystko widzieli. Oni już wiedzieli, jak Jezus rozmnażał chleb. Oni widzieli, jak wskrzeszał zmartwych. I to był taki standard. Oni się tak do tego przyzwyczaili. Ale Jezus powiedział, gdyby Tyr i Sydon, te inne miasta, widziały tyle cudów, to one by pokutowały. On oczekiwał zmiany w życiu tych ludzi. I w pewnym momencie, kiedy nie zobaczył zmiany w życiu tych ludzi, przeklina te miasta. A do tego ślepego, którego uratował z tego miasta, mówi, nie wracaj tam, nie wracaj tam. To jest taki nakaz. Tak rozstaliśmy się tydzień temu. Dzisiaj rozpoczynamy nowy cykl tematów, który będziemy też kontynuować po Nowym Roku, po Bożym Narodzeniu, po wszystkich tych świętach. Cykl tematów, które dotyczą podstaw wiary, rzeczy ważnych, najważniejszych. Będziemy czytali dzisiaj z listu do Hebrajczyków. To jest... Będzie 6, 10, 11 rozdział, ale 6 rozdział to jest strona 1301 w brytyjskich wydaniach. List do Hebrajczyków, 6 rozdział. Niektórzy mają napisane tam list do Żydów. Jeżeli Paweł jest autorem tego listu razem z Duchem Świętym, on pisze list do swoich, do Żydów. On był obywatelem rzymskim, miał obywatelstwo rzymskie, ale był Żydem z urodzenia, faryzeuszem z przekonania. On sam opisuje swój życiorys w ten sposób. List do Żydów, list do Hebrajczyków, kiedy przekazuje im to, co ich, w ich kulturze, w ich historii jest najważniejsze. I dochodzimy do 6 rozdziału i czytamy tam coś takiego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynku i o wierze w Boga, nauki o obmywaniach, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. I z tych 6 rzeczy, które są wymienione jako podstawy, nauka o wierze, nauka o chrzcie, o obmywaniach, o zmartwychwstaniu. Paweł mówi, to są podstawy. Ja chcę do was mówić o rzeczach ważniejszych. A my dzisiaj wracamy do tych podstaw. Jest tyle tego w internecie, na YouTubie, że musimy wrócić do podstaw naszej wiary. Musimy wrócić właśnie do tej nauki, co to jest wiara, co rozumiemy przez chrzest, jak myślimy o zmartwychwstaniu, czy wkładanie rąk z czasów pierwszych apostołów, czasów Chrystusa jest ważne dzisiaj. To są te podstawy. I dzisiaj wracamy do tych podstaw, ale nie możemy omówić wszystkiego. Skupimy się dzisiaj tylko na wierze. Będziemy mówili na temat wiary. Dalej Paweł mówi w tym rozdziale 6. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Paweł tutaj ostrzega, że są też ludzie, którzy przychodzą, mówią, my wszystko wiemy, my chcemy Ducha Świętego, my chcemy wskrzeszać, my chcemy uzdrawiać, my chcemy mówić językami o tych rzeczach wyższych. A na temat tych podstaw każdy ma inne zdanie. Po co wkładanie rąk? Bracie, po co chrzest? Po co to, po co tamto? Dlatego Paweł uznał te 6 rzeczy za podstawy wiary i później dopiero mówi o tych rzeczach wyższych, bardziej skomplikowanych. Wiara, wiecie, ktoś przyszedł do mnie i mówi, wiesz co, ty jesteś pastorem tutaj, podoba mi się u was w tej parafii, ja bym chciał się zapisać do waszej wiary. To był taki kierowca tira, on krótko u nas był, Darek. Bo ja bym się chciał zapisać do waszej wiary. To jest tak fajnie. Znaczy, ludzie tak rozumieją wiarę, że no wiara, no, to jest tak, no, ludzie się no, coś tam wierzą. No, tak po prostu tak rozumieją też wiarę. Tak się mówi też, że ci są tej wiary, tamci są tej wiary, a tamci są kociej wiary. Nie? Jak nie wierzą w Boga, to mówiło się na zielonoświątkowców w Polsce też, że oni są kociej wiary. Nie? Na przykład, żeby ich poniżyć, zlekceważyć, to tak po prostu o nas mówili. Jest to coś zewnętrznego. Ktoś inny mówi, wiesz co, ja nie chcę rozmawiać na temat wiary. To jest moja osobista sprawa. Ja urodziłem się w tej wierze i umrę w tej wierze. Jeżeli nie chcesz korzystać ze zbawienia, no to niech ci się tak stanie. Bo to jest moja osobista sprawa. Sprawa wiary. Ja nie chcę na ten temat rozmawiać. Czyli coś bardzo intymne. To też jest wiara. Takie pojęcie wiary. Ja nie chcę na ten temat rozmawiać. Mam wielu ludzi, którzy nie chcą rozmawiać na temat wiary. Bo uważają, że to jest ich prywatna sprawa. W czasach Jezusa też byli tacy. Posłuchali i odchodzili. To też jest wiara. Zapytam tak, czy ci nawet, którzy nie wierzą w żywego Boga albo mówią, że w nic nie wierzą, to posługują się wiarą czy nie? Dwa przykłady. Ten marleński ostatni, jedziesz z samochodem, sorry, ale nic się nie stanie tym razem, jedziesz z samochodem, przychodzi skrzyżowanie, tak? Zbliżasz się do skrzyżowania, oczywiście nowoczesny samochód sygnalizuje, zbliżasz się do skrzyżowania, jakie ograniczenie, wszystko. Masz zielone. Stajesz przed skrzyżowaniem, wychodzisz z auta i patrzysz, czy tamci, co mają czerwone, czy oni będą czekać. Nie. Jak masz zielone, to co robisz? Jedziesz. Wierzysz, masz zaufanie, że tamci będą czekać, bo oni mają czerwone. Chyba, że im się to zawiesiło. Jeden kiedyś mówi tak, ja zawsze jadę na czerwonym. Mówię, dlaczego? O, wiesz, bo w niedzielę to zawsze mój szwagier jedzie z tamtej strony. Ja mówię, a czemu ty na czerwonym? No wiesz, bo on też jedzie na czerwonym. A skąd ja wiem, czy szwagier nie pojedzie z tamtej strony? Bez sensu, prawda? No. My jak mamy zielone, to jedziemy, bo mamy zaufanie, że prawidłowo jest włączone, tamci muszą czekać, my jedziemy. Czyli mamy jakąś wiarę, zaufanie, prawda? No bo inaczej to byśmy musieli przy każdym skrzyżowaniu iść i zobaczyć, czy oni pojadą, czy nie. A może im się lampka przepaliła? A może ktoś nie ma hamulców? Nigdzie byś nie dojechał. Może inny przykład. Zostawmy te samochody na dzisiaj. Komuś chcesz wysłać kartkę na święta? Idziesz na poczcie, kupuje znaczek i poszło. Masz taką nadzieję, zaufanie, wiarę, że ta poczta, no mówimy o to, że dzisiaj w Niemczech ci, co na poczcie pracują, już nikt nie zna języka niemieckiego, że oni dostarczą to na czas tą przesyłkę. Masz takie zaufanie, taką wiarę. Pomimo to, że tam już nikt nie pracuje, co zna język niemiecki. Ale myślisz sobie, no adres może przeczyta. Wiesz, ile my dostajemy fałszywych przesyłek, a te paczki, które zamawiamy, nigdy nie przychodzą do nas. Ale ciągle mamy wiarę, że czasami przychodzą. Ostatnio przyszła sąsiadka i pytała się, czy umarliśmy. A ja mówię, dlaczego? Bo ona mówi, że oni ciągle odbierają nasze paczki i u nas nikogo nie ma. I znalazła Karinę w książce telefonicznej i dzwoniła do niej. Karina mówi, tato wraca na noc do domu koło drugiej. Ona mówi, nie, oni umarli, bo ja mam tyle paczek do nich w swoim domu, nikt tego nie odbiera. Ja już dawno ich nie widziałam. A Karina mówi, pani nie mogła go widzieć, bo on przychodzi o drugiej w nocy, a rano już wychodzi. A ona dalej, że ona ma dużo paczek i na pewno coś się stało w domu, że nikt nie otwiera. No, tak było. Ostatnio. Mamy wiarę, że jak nakleisz znaczek i rzucisz na pocztę, to pójdzie i dojdzie do kogoś, kto się będzie cieszył, że dostał życzenia świąteczne, tak? Korzystamy z tego zaufania, z wiary wobec... Czyli ludzie, którzy nic nie mają z Bogiem, też mają zaufanie do innych ludzi, do instytucji, do pastorów, którzy pomagają w nocy kobietom w drodze. Przykładowo, no, tak? Do kierowców. My mamy zaufanie, że tamty z drugiej strony widzi, jakie jest światełko, tak? Bo co z tego, że jest czerwone, jak nie zauważył. No, panowie, wiemy dobrze, że nieraz ktoś tam przejechał, tak? Kto przejechał kiedyś na czerwonym świetle? No widzicie, a tamci po drugiej stronie ciągle mieli wiarę, że będziecie stali, że ja będę stał. A mandacik przychodzi. Do jednej sekundy. Do jednej sekundy nie jest tak źle, ale później trzeba prawo jazdy oddać. Tylko na jakiś czas. My mamy jakieś wyobrażenie, my mamy jakąś wiarę, nawet jeżeli nam się wydaje, wiara to jest zarezerwowana tylko dla spraw religijnych. Nie, my wierzymy w różne rzeczy. Musimy opierać się na jakimś zaufaniu. Inaczej nie moglibyśmy w ogóle funkcjonować. Nie byłoby to możliwe. Czy jest teraz pytanie, czy ta wiara w sensie religijnym, duchowym jest aż tak powszechna? Czy raczej jest czymś dzisiaj, jak to się mówi, towarem deficytowym? Nie powiem, że na kartki, bo to już młodzi tak tego nie rozumieją. W Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale w 8 wersecie jest napisane coś takiego. Jezus mówi, ale kiedy przyjdę, czy zastanę wiarę na ziemi? Czy jest coś takiego? On się zastanawia, czy zastanę wiarę na ziemi. Tu nie chodzi o to wiarę w te skrzyżowania, czerwone światełko, tylko w sensie duchowym. Czyli czy mogłoby być aż tak źle? Kiedy przyjdę, 18, bo Mieciu pisze, Ewangelia Łukasza 18:8. Jeżeli przyjdę, czy zastanę wiarę na ziemi? Czy tak źle? Czyli ona jest taka powszechna, jeśli chodzi o jakieś tam sprawy. Mamy zaufanie, tak jak mówię, w ruchu drogowym. Czy poczta funkcjonuje, korzystamy z tego zaufania. Ale w sensie duchowym jest, mówi, czy zastanę wiarę na ziemi. O, czyli ta prawdziwa wiara, to wiecie, nie jest taki towar, że tego jest pełno. Skoro pada takie pytanie w Bożym Słowie. Czyli no, może być z tym różnie, skoro takie pytanie jest w Bożym Słowem. My mówimy często, wierzymy. Kiedyś pytano się dzieci, jeszcze w czasach komunistycznych, czy wierzą w niebo. Jeden chłopiec odpowiada, że tak. Wierzę w niebo. Ale dlaczego? Mówi, ja wierzę, że tam będą pomarańcze i banany. To nie była wiara związana z religią, ale to nie było tego wtedy. I tak ludzie sobie wyobrażali niebo, że będzie tam to, czego tu nie ma. W pomarańcze i banany, że tam będą wszystkie owoce. Ja wierzę w niebo. Pragnienie takie. Wow, tam będzie pomarańczy pod dostatkiem i jeszcze może mandarynki i coś innego, prawda? Wierzymy w różne rzeczy. Ale czy rzeczywiście to pytanie, które Jezus stawia, czy znajdę wiarę na ziemi, jest troszeczkę zastanawiające. I tu nie chodzi często, wiecie, my mamy taki, ja bym to powiedział, mamy coś takiego jak paszport do nieba, tak? Bo myślę sobie tak, oddałem swoje życie Jezusowi? Tak. Było to szczere? Tak. Modliłem się? Tak. Grzechy przebaczone? Tak. Nawet zostałem ochrzczony Duchem Świętym? No. Czyli wszystko mam. Paszport do nieba gotowy, a ten tutaj wyskakuje. Wróćmy do nauki o początkach. Chrzest, wiara i tak dalej. Po co ja mam paszport do nieba? Ilu ludzi mówi, ja mam paszport do nieba? Ilu ludzi, którzy mieli paszport i przez lata nigdzie nie wyjeżdżali, to się okazało, że nie umieją go znaleźć. Szukają, w domu szukają, patrzą. O, 4 lata już nieważne. Czy możesz mieć paszport do nieba, ale jeżeli go nie używasz, to albo nie można go znaleźć, albo może być nieważny, albo można go zgubić. Niektórym się to też zdarza. My sobie tak myślimy, no co on tu opowiada? Po co nam na temat wiary, kiedy my mamy paszport do nieba? No, bo mamy, tak? Boże Słowo mówi, kto uwierzy i ochrzci się, zbawiony będzie. To po co nam wchodzić w tą teologię? Wiara, niewiara, chrzest, składanie rąk i to wszystko. Mamy paszport do nieba, dziękuję za uwagę. Ale można ten paszport stracić. Można gdzieś zgubić. Tutaj chodzi o wiarę jako autentyczną wartość. Autentyczna wartość, czyli coś takiego, co jest bliskie. Jeżeli coś jest dla ciebie bliskie, to tego nie stracisz. Wiesz zawsze, gdzie masz kluczyki do samochodu albo gdzie je zostawiłeś, bo to jest ciągle potrzebne. Nie dostaniesz się do pracy, nie pojedziesz na zakupy. Gdybyś raz w roku korzystał z tych kluczyków, gwarantuję ci, że różnie by mogło być, zwłaszcza po przeprowadzce. Autentyczna wartość, wiara. Ja kiedyś, kiedy miałem 9, 10, 12 lat, to wiarę rozumiałem w ten sposób, że jest jakiś Bóg i jeżeli coś złego zrobiłem, to śniły mi się takie dziwne postacie ubrane na czarno, które się kojarzą tam z jednym, tylko z jedną denominacją, a zwłaszcza te siostry zakonne, które tu były wspomniane, działały dla mnie jak trochę jak kara za grzechy. I tak rozumiałem tą wiarę, kiedy byłem chłopakiem. I jak już przestałem w to wierzyć, to już miałem przerwę ileś lat, że tylko wiedziałem, że Bóg jest. Czy to była wiara? Szatan też wierzy, że Bóg jest. Nawet widział go, rozmawia z nim. Przerwa. I myślę sobie, ale to co, będzie jeszcze coś więcej? Dopiero jak przyszło to, co było autentyczne. Jak to się nazywa ta siostra Kudzin? Danusia ze Szczecina? Czy no, siostry starsze, musicie to wiedzieć. Danuta Kudzin ze zboru w Gdańsku czy w Szczecinie. Tak się tak ładnie śpiewała. Dopiero jak usłyszałem, kiedy miałem już 21 lat, jej płytę, to była płyta taka Golgota, wiecie, taka korona krzyżowa. Później była wersja z takimi organami. Popatrzyłem, posłuchałem tego, mówię, to jest coś w tej muzyce. Słuchajmy razem. Coś musi być autentycznego w tej muzyce chrześcijańskiej. Tak jakby do mnie Bóg trafił z tej strony, tak? Że ona nie śpiewała, halo, grüß, o pastor niemiecki, przed sprawdzić, czy my jeszcze, ciągle jesteśmy. Wir grüßen dich auch. Danke. I to dopiero poprzez tą muzykę chrześcijańską, której nigdy wcześniej nie słyszeliśmy w ten sposób śpiewanej, przyszła na nowo ta autentyczność. Nie, że tam wiara gdzieś jest, no dobrze, jest Bóg, ale nic z tego nie kapujemy. Przyszło to na nowo. Przyszło to nawrócenie, przemienienie umysłu. Tak jak mówię, u mnie to trwało rok, bo umysł był bardzo skomplikowany tymi wszystkimi naukami. I przyszła ta autentyczna wiara w żywego Boga poprzez muzykę. U ciebie mogło być zupełnie inaczej. Tak to było. I kiedy przyszła ta autentyczna wiara, to przyszły też autentyczne doświadczenia i próby wiary, tak jak Marynka mówiła. No fajnie jest, jak ci wszystko daje. Halo, iść Chrystus. Ale kiedy jest jakiś problem, tak mówię, jedziesz w nocy i jest problem, bo akurat nie znasz się na tym, ale szczerze tak myślałem, że tego lisa przywiozła, że gdzieś się jednak wkręcił, że jakiś kołnierzyk będzie z tego. A tak, nie. A to musiał być jakiś wegetariański, nie było krwi. No fajnie, może kamień. No ale ta wiara jest potrzebna. I zaraz po tym nawróceniu przyszła potrzeba testów, sprawdzania tej wiary, która u nas się narodziła. Ona była taka nowa, taka świeża, taka wiecie, że wszyscy ludzie muszą być nawróceni, wszyscy są zbawieni. I przyszły te doświadczenia. Że dziecko zachorowało, że nie mogę mówić teraz tych wszystkich świadectw. Kiedy Sebastian zachorował, był sparaliżowany, to trzeba było zmierzyć się z tym i co teraz. A oni mówią, gdybyście chodzili do tego prawidłowego kościoła, to by dziecko nie chorowało. A widzisz, jaka zachęta? Ale na początku mieliśmy jeszcze tą taką naiwną wiarę dziecka, że no co robimy? Modlimy się i koniec. Nie będziemy się zastanawiać, co lekarz mówi, o 5-6 lat rehabilitacja, może będzie lekko chodził, na razie nie stoi na nóżkach, tylko prosiliśmy o modlitwę, modliliśmy się i, jak to się mówi, wiara zwyciężyła, tak? Że stanął na nogi i poszedł. Jak poszedł, to nie zmieścił się w furtkę, rozwalił nos, ale wszyscy mówili, chwała Bogu, że Sebastianek już jest taki szybki na nogach, że rozwalił sobie nos o furtkę. O, to było świadectwo. I później przyszły inne doświadczenia. To niekoniecznie wszystko sprzed 30 lat. Finansowe i inne. To by Marynka też mogła dużo powiedzieć. Kiedy wszystko, co mieliśmy, nic nie można było kupić, to składaliśmy na meble, to kupowaliśmy złoto, żeby kiedyś kupić meble. No teraz ktoś nic nie może zrozumieć z tego, ale tylko złoto było. Mogłeś kupić, że wtedy wymienić sobie na meble, kiedy oni przyjdą. I to też nam zginęło i Bóg powiedział, idź tam. To była wiara. Taki głos. I to z Kariną stało się rok temu. To jest fajnie głosić, jakiej wiary potrzebujesz, a co innego, kiedy musisz to wypróbować. Czy to masz, co mówiłeś? Tak? Fajnie jest modlić się o innych i wierzyć, że Pan ich podniesie. Ale kiedy to dotyka ciebie, to myślisz sobie, oj, teraz to już jest na poważnie. To nie możesz powiedzieć, wiecie co, spróbujemy za tydzień. Musimy się modlić. Może jesteśmy za mało wytrwali. Prawdziwa wiara. Boże Słowo mówi wyraźnie, nie porzucajcie więcej, nie porzucajcie prawdziwej wiary. Trzeba więcej ufności, więcej ufności. Ale często stajesz przed taką granicą, taką ścianą, taką... Często myślimy sobie, no ale czy ta wiara jest taka bardzo potrzebna, kiedy w liście do Koryntian co czytamy? Wiara, nadzieja i miłość. No to ja się pytam, co jest najważniejsze? Co Bóg mówi? Wiara, nadzieja i miłość. Ale najważniejsza z tego jest miłość, bo miłość jest wieczna. Czyli mówiąc wprost, kochajmy się. Miłość jest najważniejsza. Wiara, nadzieja. My dewaluujemy wiarę i nadzieję, bo mówimy, Pan Bóg powiedział, miłość jest najważniejsza. Tak? Tak jest w Bożym Słowie? Tak. Wiara, nadzieja i miłość, ale wieczna, bo wiara, nadzieja przeminie. Nie możesz wierzyć w niebo, jeśli będziesz w niebie. I to popatrzysz na wszystko, powiesz, wierzę w niebo. Nie musisz w to wierzyć, bo będziesz to widzieć. Nie musisz mieć nadziei na niebo, jeśli staniesz, zobaczysz, wow, super. A Biblia mówi, że nie jesteśmy w stanie sobie tego wyobrazić. O, teraz mam wiarę. Po co ci wiara? Tam już nie potrzeba ci wiary. Nie potrzeba ci zaufania do Boga, bo będziesz Boga widzieć twarzą w twarz. Tylko miłość. No to co się ten uparł na tą wiarę? Że tylko wiara dzisiaj będzie mówić o wie... Coś jeszcze jest napisane innego na temat wiary. Teraz zobaczymy, gdzie to jest. W liście do Koryntian. Mieciu to zapisuje 13 rozdział, jeśli chodzi o miłość, ale coś innego chciałem jeszcze dopowiedzieć na temat wiary. W 11 rozdziale, 6 werset list do Hebrajczyków czytamy. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Mhm. Czyli wiecie, ta wiara jest jednak ważna, bo my się chcemy Bogu podobać. A Biblia mówi, że bez wiary nie można podobać się Bogu. W tym liście do Hebrajczyków jest cały katalog ludzi, którzy stali się bohaterami wiary. Znaczy wierzyli, mieli zaufanie do Boga, tak jak my do tych świateł czerwone, zielone, odnośnie rzeczy, których nie mogli zobaczyć. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Co robisz, aby podobać się żonie? To teraz moja żona nie odpowiada, bo to nie było przygotowane. Co? Wiele rzeczy, tak? No, żeby podobać się żonie. Ja się pytam braci, może oni wiedzą coś więcej. Różne rzeczy robimy, żeby podobać się żonie, tak? Co to?
No.
No, na przykład mój...
Ja się spytam, co robisz?
Nic. No tak to mówi. No. Nie masz czasu. Nie masz czasu sobie nic kupić. A żeby przypodobać się żonie, jak tylko wyjechała, to pierwsze dwa dni tylko do sklepu. Ale z uwagi na to, że nie byłem pewny, jaki mam rozmiar, dopiero jak sobie kupiłem te nowe rzeczy, to te stare wszystkie wyrzuciłem koszule. Bo myślę tak, jak nic nie będzie pasować, to zostanę bez niczego. No. Ale jak zobaczyłem, że te nowe pasują, te stare już, co były w paski tak przez 20 lat, do kosza. Tylko żona wyjechała, że jak przyjedzie, popatrzy, wow, wiesz, jak ciężko mi się pozbyć starych butów, bo ja je lubię. A ona tak, no zobacz, jakie buty, na co ci to pasuje? A na co ma pasować? Przecież na nogi zakładam, mówię. Na nogi. No ale jak to wyglądasz? No ale ja je tak lubię. Ja miałem taką piękną jeansową koszulę haftowaną. Jeździłem w niej na koniu. Koń się do niej tak przyzwyczaił, że mnie poznawał po tej koszuli. A jej się nie podobało i ona wyrzuciła mi tą koszulę. Bo mówi, jak to chodzisz w takiej koszuli haftowanej? Jakiś Indianiec jesteś czy coś? Koń nie mógł mnie poznać przez długi czas. Ja dwa razy spadłem na głowę. Znaczy koń mnie zrzucił, tak? Tak. No, ale czego się nie robi dla żony, tak? Wyrzuciła, koniec, nie ma. Musiała się przyzwyczaić do innej koszuli. Ale koń nie mógł się przyzwyczaić do innej koszuli. Ale kobieta tego nie mogła zrozumieć, że koń się przyzwyczaił do jeansowej koszuli haftowanej. Ona była piękna. Wiele się robi. A Bóg mówi, bez wiary nie możesz mi się podobać. Koniec, kropka. Czyli to jest ważne dla Boga. To nie jest tak, że wiara, nadzieja, miłość. Miłość jest najważniejsza, wiarę pomijamy. Od razu skaczemy na miłość, z wiarą no, mamy problem czy nie. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Musi iść w parze. To jest napisane 11 rozdział, 6 werset, list do Hebrajczyków. Wiecie, wiara to jest tak zaufanie. Nie chcę teologicznych żadnych tutaj dawać definicji. Przychodzi do ciebie małe dziecko i mama, daj na ciastko 1 euro. Nie ma problemu. Więksi mówią, tato, spokój nie ma ceny. Ty sam to mówiłeś. Daj na kino, będziesz miał 2 godziny spokoju. Nie ma problemu. Ale już później, jak byli więksi, to mówili tak, dorzuć jeszcze na parking i na popcorn. Będziesz miał spokój. Nie ma problemu. Ale przychodzi taki moment, kiedy przychodzi do ciebie córeczka i mówi, tatuś, kluczyki potrzebuję. I wtedy potrzebujesz dużej wiary, dużego zaufania. To nie jest 1 euro na ciastko. To nie jest 1 euro na ciastko. Nie, to nawet nie jest 10 euro na kino, 2 godziny spokoju. I mówi, tatuś, kluczyki potrzebuję. To musisz mieć wiarę albo zaufanie. Albo jeszcze do was to nie przyszło. No, do niektórych jeszcze to nie przyszło, ale to przyjdzie. To musisz mieć zaufanie albo wiarę. Wiecie, wtedy, może tak, jest zima przychodzi, tak? Każdy z nas wie, jak wygląda kulik, zwłaszcza ci starsi. Kulik to polega na tym, że z przodu są duże sanki. Już nie będę teraz rysował, ale z przodu nawet może być traktor, ale duże, porządne sanie z przodu z końmi. Wyobraźmy sobie tradycyjny kulik. I do tego wiązane saneczki, wiązane 20. Ten, co siedzi na tych głównych sankach, ma fajnie, bo okryje się kocem i sobie siedzi. Ale ten, co jest numer 20, to rzuca go od drzewa do drzewa po całej drodze. I wiesz, i w takiej sytuacji, co tu mówiłem o tych kluczykach z tą córeczką, jeśli masz wiarę, to siedzisz na tych głównych saniach. Myślisz sobie, chwała Bogu, ale twoje emocje są na sankach numer 20. Rzuca cię od ściany do ściany. Myślisz sobie tak, o kurczę, żeby tylko naprawa nie była droga. Sorry, kochani, jest ubezpieczenie, ale myślisz sobie tak, żeby tylko naprawa nie była droga. A tutaj już przychodzi od córeczki pismo z ubezpieczeniem. Ja się pytam, Karinka, jak to było? Tatuś, to nie moja wina. Po prostu ten, który wyjeżdżał przed myjnią autem, on wyjeżdżał tak wolno, ja go trochę tylko popchnęłam. Ja go tylko trochę popchnęłam. Okej. Więc mówię, wiara, myślisz sobie, siedzisz na tych głównych saniach, ci tam z tyłu i ten ostatni ma najgorzej, bo jego najbardziej rzuca. Niby jeśli chodzi o wiarę, to siedzisz na tych głównych saniach, ale jeżeli twoje emocje, twoje ja, to jest na tych saniach ostatnich, to cię rzuca od, jak to się mówi, od jednego krawędzia drogi do drugiej. Tak jest, jak porządny kulik, to tak rzuca. Chyba, że cię obróci, no to już wtedy leżysz. Tak czasem wiara rozchodzi się z naszymi emocjami, że te emocje nie są na tych pierwszych saniach. Sorry, może u was, ale u mnie nie. I czasem modlitwa też nie pomagała. Zawsze tam jakiś rachunek przyszedł. No, po prostu. Takie jest życie, można by było powiedzieć. Tak? Wiecie, ja tak abstrahując całkowicie od jakiejś teologii, chciałbym tylko podać 4 przykłady, jak Bóg testuje naszą wiarę. Bo jest tak, mamy wiarę, no my mamy, chodzimy do kościoła, modlimy się, wierzymy w uzdrowienie. Ale jest pytanie, jak Bóg testuje twoją i moją wiarę? Pierwszy punkt, to nie jest teologiczne, trudne sytuacje. To jest test wiary. Myślisz, będzie wszystko fajnie. A tu jest trudna sytuacja. To jest co innego, jak powiesz, bracie, nie martw się. Pan jest z tobą, idź do domu, porozmawia z kimś przez telefon, ale ta trudna sytuacja dotyczy ciebie. Trudne sytuacje. To jest pierwszy z tych 4 punktów, jak Bóg testuje naszą wiarę. Chyba z tydzień temu, jak byłem w Polsce, byłem u Renaty i u Edwarda, ci, co przeżyli ten wypadek. Wiesz, chwała Bogu, ona nie powinna przeżyć, a żyje. Nagrywasz to? Ale jeśli mówi, napijesz się ze mną kawę, ja mówię, tak, zostanę chwilę, napiję się kawy. Buty ma ładne, kolorowe, ale jeden dużo wyższy, nie? Lekarze powiedzieli, zrobiliśmy to, co możemy. Ale jedna noga będzie taka, druga taka. A wiecie, że ona taka fajna dziewczyna. Ten, kto nie zna, no myślę, że wszyscy wiedzą. No, ulegli wypadkowi, ktoś się chciał zabić, pijany kierowca wjechał w nich na skrzyżowaniu i zepchnął ich duże super auto, prawie czołg, Mitsubishi L200, taki ten Jeep, zepchnął ich z takiej skarpy. Także oglądając zdjęcia tego auta, to ta mała Renatka była, strażacy nie mogli z tego auta w żaden sposób wyciąć. No i tam oprócz tych różnych obrażeń, no to praktycznie no jakoś poskładali ją, ale to był cud Boży. Ale mówię, trudna sytuacja jest w tym, że dlaczego, jeżeli oni są wierzący, służą Bogu i są bardzo potrzebni, tak, w tym ośrodku, które stworzyli, w domu, mieli dziecko, które wzięli na wychowanie i są bardzo potrzebni, a tu nagle ktoś się chce zabić, przecież nie można wyjechać do krajów arabskich, zacząć głosić Jezusa, to przynajmniej ta śmierć będzie taka honorowa, prawda, jak ktoś już chce się zabić. Że dla Ewangelii rozda parę Biblii, a później go zetną. To by było coś, prawda? A ktoś rozbija się o wierzących. Ale to uświadamia nam, że władcą tego świata jest ktoś inny na razie, tak? Bo ktoś, ludzie wierzący pytają, no dlaczego to, dlaczego tak? A Pan Bóg nie widział, a Pan Bóg nie rozumiał. A dlaczego cię nie powstrzymał? Dlaczego? Są sytuacje takie, trudne sytuacje. My chcę powiedzieć wprost, że my nie możemy mówić, że to, co się dzieje na ziemi, jest wszystko wolą Bożą. Bo najpierw robimy coś po swojemu, Mamy wolną wolę, Pan Bóg mówi, proszę bardzo. A później, Panie Boże, ratuj. No to On ratuje. Ale większość tych trudnych sytuacji sami sobie stworzyliśmy. Czasem jest tak. Poza tym władcą tego świata jest ktoś inny. I on komplikuje życie również wierzącym. Dlatego jest tak, jest. Kiedy ją zobaczyłem, troszeczkę te buty, każdy inny, znam ją z innej strony, tak? No to takie trudne takie pierwsze spotkanie. Ale to jest tak, jak wiecie, złoto, myślę, że to jest złoto, nie farbuje. Złoto jest, świeci się, tak się świeci. A Biblia mówi, że złoto trzeba wytapiać w ogniu. Czy ono się będzie bardziej świeciło? Nie. Ale te zanieczyszczenia, które są jeszcze, będą usunięte. Jesteśmy poddawani próbom. Jeżeli chodzi o naszą wiarę, to pierwszy punkt jest właśnie trudne sytuacje. Nie chciałbym tu powiedzieć, że Bóg stwarza dla ciebie i dla mnie trudną sytuację, żeby z tego mógł nas wyciągnąć, bo nie jest psychopatą. Ale trudne sytuacje my sami niekiedy włazimy w problemy i chcielibyśmy tego Boga przeciągnąć na naszą stronę, a nasze życie powinno polegać na tym, że mamy stanąć po stronie Boga. A my chcemy Go ściągnąć na naszą stronę i tutaj po prostu nam nie wychodzi. A poza tym te trudne sytuacje szatan komplikuje życie ludziom wierzącym, czego nie zawsze możemy przewidzieć. Nie zawsze słuchamy Ducha Świętego. Bóg nie stwarza trudnych sytuacji, żeby nas ratować, żeby to było jasne. Ale trudne sytuacje nas otaczają. I to jest jeden z pierwszych sprawdzianów naszej wiary. Może tyle. Inny przykład, dzisiaj tylko cztery, i to mówię, to nie jest wielka teologia. Boże polecenia. Bóg daje nam pewne polecenia i patrzy, co my z tym zrobimy. Mówiło się w Starym Testamencie 10 przykazań, ale z Żydów śmieją się w ten sposób, że jak przyszedł do nich anioł i pytał się, chcecie wszystkie przykazania? A oni się zapytali, a ile to kosztuje? A on powiedział, przykazania są za darmo. Więc oni nie mieli 10, tylko 613 dokładnie w Starym Testamencie, bo za darmo wzięli wszystkie. 613. 10. A my mówimy, my mamy tylko te 10, to jest tylko w sumie można streścić do jednego wielkiego przykazania miłości. Będziesz miłował Pana Boga swego i bliźniego. I to jest wszystko, cały zakon, Biblia mówi. Ale Boże polecenia w Nowym Testamencie, ktoś kiedyś policzył, jest 1050 Bożych poleceń. 1050. Ty, to jeszcze gorzej niż w Starym Testamencie, bo tam było 613. Boże polecenie to jest na przykład ducha nie gaście. Módlcie się bez przystanku. Radujcie się. To jest Boże polecenie. Nie, że czy ty chcesz, tylko jest Boże polecenie. Ducha nie gaście. Jest 1050. I Bóg patrzy, no a co z tym robisz? Co z tym robisz? Co ja z tym robię? Bo to jest test naszej wiary. Drugi, oprócz trudnych sytuacji, Boże polecenia. Różne były, prawda? Jaki przykład dać? Jezus powiedział, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. To jest trudne polecenie, prawda? Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Czyńcie ludziom to, co byście chcieli, aby i oni wam czynili. I chrześcijaństwo polega na czynieniu dobra. Wielu odwraca Biblię w internecie, gdziekolwiek to się pojawia i mówią tak, nie czyń innemu, co tobie niemiłe. Ludzie czytają YouTube, ludzie czytają w internecie i tak, no patrz, jaka fajna chrześcijańska zasada. Tylko, że to jest Konfucjusz. Chiński myśliciel z dawnych, dawnych czasów. Nie czyń innemu polega na bierności. Nie czyń innemu, co tobie niemiłe. Pozostań bierny. Nie rób nic, będziesz miał z głowy. A to nie jest to samo, bo Jezus mówi, czyńcie. A tamten mówił, nie czyń, nie będziesz miał problemu. A wiesz, ja chciałem pomóc, a tutaj co? Znowu test wiary. 1050 poleceń Bożych. Tam w liście do Hebrajczyków, nie mamy na to czasu, wśród tych bohaterów wiary, on mówi do Abrahama: wyjdź z Ur Chaldejskiego. A ten mówi: ty, pokaż mi to na YouTubie, gdzie to jest, gdzie mam iść. Masz Google'a? 40 lat przerwy. Czeka. Tak samo z Mojżeszem. Zadaje nieodpowiednie pytania. 40 lat czeka. Miał wyjść, ale nie wiadomo gdzie. W którą stronę? No to gdzie mam iść? Wyjdź. No ale idź tam, gdzie ci pokażę. Boże polecenie. Idź nie wiadomo gdzie. Kiedy jemu było dobrze tam, gdzie był. Miał wszystko. Po co? Był posłuszny. Jedno nie takie pytanie, 40 lat czekania. Długo, prawda? W ten sposób Bóg uczył ich cierpliwości. My byśmy chcieli wszystko na wczoraj. Powinien na to skończyć, ale jeszcze jest trzeci, czwarty punkt. A trzeci jest najgorszy, bo mówi: testem wiary są pieniądze. O, to już można było iść do domu. Jak to pieniądze? No tak. No jak pieniądze? W Malachiaszu jest napisane: wystaw mnie na próbę. Wystaw mnie na próbę, mówi Pan. Jeżeli nie otworzę ci okien niebieskich i nie spuszczę wszelkiego błogosławieństwa niebios. Wystawcie mnie na próbę, przynieście wszystko do domu Bożego. Niech będzie zapas w domu Bożym. Po co zapas, jak do Boga wszystko należy? Wystaw mnie na próbę. Czyli znowu jest test wiary. Ty powiesz, no jak ty? Jak? Po co Bogu pieniądze, jak do Niego wszystko należy? Wystaw mnie na próbę, Malachiasz mówi. To dziwne, prawda? I sobie myślisz tak, jak ktoś ma dużo, to coś tam da i fajnie, nie? A jak ktoś ma mało, to jest zwolniony. A co Jezus powiedział o tej kobiecie, która dała tam ostatni grosik? Mówi, ona dała wszystko. Tamci dawali tako po prostu to, co mieli za dużo w kieszeni i poszli, nie odczuli tego. Ona dała wszystko, mówi. O, wszystko. O, to duży test wiary, prawda? Inny prorok idzie do jakiejś tam kobiety, też z zagranicy, nie Żydówki. I mówi, zrób mi posiłek. Ona mówi, mam tylko trochę. A mój syn? Umrzemy z głodu, już więcej nic nie mamy. Wszystko. Nie jest łatwo, jeżeli się nic nie ma, tak mało mam. Chłopiec przyniósł tam drugie śniadanie, jakieś dwie ryby, pięć placków, tak jak Galina robi, takie malutkie, że w ręce można schować. To nie były chleby, tak myślicie, że tam bochenek za 8 zł tak jest w Polsce. Małe chlebki, drugie śniadanie. Oni to wzięli, on to oddał. Co ty z tego zrobisz? Ale Jezus wziął to niewiele. Te chlebki, tą rybę, ten olej u tej wdowy, trochę mąki i pomnożył. No ale jakby tam ci powiedzieli, ty, no, mamy tak mało, że my nic nie dajemy. My nie musimy. Ta wdowa oddała ostatni grosz. Nic nie miała. Czyli oddała wszystko. Test wiary. Jeżeli masz dużo, to myślisz sobie, dam tam coś na ofiarę, Pan licho, to idzie na dobrą sprawę. Wiesz, mało, no to jak? Ode mnie? Wiesz, tylu jest takich, co mają. Akurat ciężko mi jest o tym mówić, dlatego że przeszliśmy i te góry, doliny i wyżyny finansowe i wszystko i zawsze wspominamy te 5 worków na śmieci, co mieliśmy. Jak już wszystko przepadło. I dopiero teraz doszliśmy do tego razem z moją żoną, że wiesz co, ale w tych czasach, kiedy zbankrutowaliśmy, to jeszcze nawet w kościele zielonoświątkowym nikt nie mówił wyraźnie o dziesięcinie, o dawaniu, bo wszła pomoc z zagranicy. I zawsze był jakiś John, który dołożył na podłogę, na mikrofony, na coś. Nikt nie nauczał w kościele, że ludzie, my musimy dawać, aby odebrać błogosławieństwo. Że to nie jest jak dasz tyle, to dostajesz tyle. Ale to jest warunek Bożego błogosławieństwa. To też był nasz błąd, nie słyszeliśmy takiego nauczania. Ale jak masz tak tylko te 5 worków na śmieci i tam trzymasz w tym swoje ubrania, to myślisz sobie, a co teraz jeszcze ten Bóg może ode mnie chcieć? Co? Test wiary. Pieniądze. Jezus mówił w sposób wyraźny, otwarty o pieniądzach. Biblia mówi o pieniądzu 2700 razy. O zbawieniu tylko 70. To nie znaczy, że zbawienie jest mniej ważne. Ale widać, jakie problemy mieli tamci ludzie, jakie my mamy. Łatwiej skorzystać ze zbawienia, niż rozmawiać w kościele o pieniądzach. To jest po prostu ten problem. Wiecie, żeby tą atmosferę troszeczkę załagodzić, zawsze opowiadają ten przykład, jak weźmy sobie pieniądze niemieckie, jak różne pieniądze idą do nieba. I anioł mówi, jedynki po 1 euro wchodzą bez problemu, dziesiątki, piątki wchodzą, 20 wchodzą. 2 500 idą, trzymają się za ręce. On, stop, wy nie wejdziecie. On mówi, dlaczego? Nigdy nie widziałem was w kościele. O tak. No, większych nie mam, no to akurat wziąłem 500. Większych nie ma, dlatego wziąłem akurat taki nominał. No. Myślę, że mi wybaczą. I ostatni z tych 4 punktów dzisiaj to jest opóźnione działanie Boga. Jeśli się modlimy, to chcemy, żeby nasza modlitwa była wysłuchana od razu, żeby sprawa była załatwiona od razu. Ale jak trzeba czekać, to trzeba wiary. I to też jest test wiary. Opóźnione działanie Boga. To jest tak, Estera czeka tu na mieszkanie, kiedy się przeprowadzi, a remont trwa, są komplikacje. I to po prostu się przedłuża. Ktoś czeka na dziecko i czeka i też się przedłuża. I modlą się. Ktoś czeka na uzdrowienie i mówi tak, no ale tam pomodliliśmy się, ktoś przyszedł z ulicy i został uzdrowiony z raka, z żółtaczki typu C i jeszcze uwolniony od alkoholu i od narkotyków w jednej chwili. A za tamtą siostrę to się modlimy już tyle lat i dalej ją tam trzymie cukrzyca czy coś. Ja nie wiem, czemu tak jest. Opóźnione działanie Boga. Nikt nie chce czekać, tak? Byłem w Wydziale Komunikacji w tym tygodniu. Wchodzę, numerek 116, a komputer wyświetla na dole 52 osoby przed tobą. Myślę, o Panie, mam tyle spraw w biurze. 52 osoby przede mną. Ile to potrwa? Nikt nie chce czekać. Poszło szybko. Ale jak idę do lekarza, to wszyscy mnie znają. Jeśli Karinka wcześniej nie zadzwoni, do której powie, że musi pan go przyjąć bez kolejki, od razu na AKG i wszystko, bo on nie będzie czekał. Ja to ja idę i mówię, byłeś w lekarze? Byłem. No i co? Czekałem na poczekalni, nie miał czasu, musiałem iść z powrotem. No i koniec. Nikt nie chce czekać. Ale ostatnio mi tak załatwiła, że wchodziłem. Pęgierka mówi, tak, ja wiem, to jest ciężki przypadek, od razu na AKG, tu i wychodzę. 15. To mi się podobało. Ale jak tak posiedzisz ze 2 czy 3 godziny, i tak 3 godziny czekałam. Doktor miał 27 sekund czasu dla mnie. Przywitał się i mówił, dziękuję pani. Zobaczymy się za miesiąc. Myślę, po co czekałam 3 godziny? Mogłam się przywitać z kimś na ulicy. Do tego nie potrzeba studiów. Po prostu tak, my nie chcemy czekać. Test wiary to jest opóźnione działanie Boga. Jak to nam ciężko przychodzi w praktyce. Ojejku, jak mi to... a na dole 52 osoby przed tobą. O nie, dobrze, że miałem komórkę. To można było jeszcze troszkę podzwonić. To są te cztery testy, na dzisiaj testy wiary. Tylko cztery. Ja wiem, że ten w środku tam o tych pieniądzach można było zostawić na koniec albo wyciąć, ale opóźnione działanie Boga, zaufanie w sprawach finansowych i te dwa pierwsze, nie wiem, czy jeszcze pamiętacie. Ktoś pamięta? Mieciu teraz otwiera notatnik, zaraz powie. Cztery testy wiary. Tak jest napisane w Biblii, ja nie mogę tego zmienić. Chociaż wolałbym, żeby te testy takie były, wiecie to, no jak idziesz na jakiś test, żeby pytania były wiadome, żeby odpowiedzi nie były problemowe i żeby to nie trwało długo. Ale nie zawsze tak jest. Wracając do Bożego Słowa, w tym samym liście do Hebrajczyków, w 12 rozdziale, bo on jest na temat wiary. Weźmiecie 6 rozdział, 11, 12. Tam jest dużo powiedziane na temat wiary. Ci bohaterowie wiary, o których dzisiaj nie możemy powiedzieć, nie mamy tyle czasu, żeby ich omówić tak starannie i dokładnie. Ale w 12 czytamy, że Jezus jest najlepszym przykładem wiary. Wzorem wiary. Tak by wynikało z tego, że Jezus chodząc po ziemi też uczył się zaufania do Ojca. Pamiętam taką książkę Zawsze wzrastająca wiara. Jeden z tych wielkich napisał, tak? Dokładnie. Zakończymy tym czytając, jak Jezus jest naszym wzorem i do czego mamy dążyć. 12 rozdział, 1308 strona od pierwszego wersetu. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. I później werset 12. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie i prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. I niech to będzie dla nas zachętą w tym poszukiwaniu autentycznej wiary, autentycznego zaufania do Boga. Te cztery testy, jeśli chociaż jeden z tych wypróbujesz, na pewno już cię któryś dotknął. Czekanie, zaufanie do Boga, sprawy finansowe dotyczą nas wszystkich. Któryś z tych testów na pewno już cię dotknął. Tak upodobało się Bogu, abyśmy mieli zaufanie do Jego Słowa i wierzyli w rzeczy, których nie możemy teraz zobaczyć. Wiara nie będzie potrzebna nam w niebie, ale teraz, aby przetrwać w tym świecie, Bóg nie jest władcą tego świata. Musimy znosić te przeciwności, doświadczenia, niespodzianki, niemiłe rzeczy, które się wydarzają, aby nasza wiara hartowała się, wzmacniała się. Nie jest nic wart, teraz jeszcze do Mariusza na koniec, sportowiec, który ćwiczy przed telewizją, tak jak ja. Jestem fanem wagi ciężkiej, boksu. Ja ćwiczę cały czas przed telewizją. Nie widać żadnych postępów. On chodzi na siłownię, to jest ta różnica, tak? Ale ja ćwiczę tych przed telewizorem, oglądam, tam ci się męczą, oni są spoceni, ja nie. Podoba mi się. Wiecie, Bóg nie chce, abyś przeżył to życie na zasadzie widza, obserwatora i oceniacza innych ludzi. Tylko chce, abyśmy dotknęli autentycznej wiary. Autentyczna wiara to jest też autentyczne zwycięstwo. I życzę wam tego. Amen. Powstańmy do modlitwy, kochani.